Patrol numer 2, 1946 rok. Kiedy szedłem z Moskitą ulicą Grunwaldzką, spotkaliśmy Marka Jankowskiego i Lolka Iwanickiego. Obaj byli w trzeciej brygadzie Uszczerbca w plutonie harcerskim. Ich pseudonimami były własne imiona, Marek i Lolek. Teraz byli studentami drugiego roku Wydziału Elektrotechnicznego Politechniki Gdańskiej. Po krótkiej rozmowie poprosili mnie, abym ich wziął do lasu, gdyż nie chcą żyć w tej rzeczywistości. Zamierzają walczyć o inną Polskę, wolną i sprawiedliwą. Odradzałem im porzucenie studiów i pójście w nieznane, ale kategorycznie oświadczyli, że to decyzja przemyślana i proszą o kontakt. Powiedziałem im, że organizuję nowy patrol. Jeśli chcą, to mogą do niego wstąpić, gdyż Moskito idzie w teren, a ja do patrolu potrzebuję jeszcze 3 osoby. Jedną już mam, jest to Mamut. Z chęcią wyrazili zgodę na dołączenie do patrolu. Na trzeci dzień we czwórkę udaliśmy się pociągiem do Bydgoszczy, aby zarekwirować samochód osobowy. Wybrałem Bydgoszcz, ponieważ tam była nasza komórka konspiracyjna i spodziewałem się załatwić fałszywe dokumenty na samochód. W Bydgoszczy każdy z nas zatrzymał się u swoich znajomych. Mnie ugościł Zbyszek Siemaszko-Swojak, który przy ulicy Dworcowej prowadził zakład fotograficzny. W drodze do Bydgoszczy omówiliśmy szczegółowo plan działania, a mianowicie załatwienie dokumentów samochodowych, zdobycie w miarę nowego samochodu i przemalowanie go we Wrocławiu. Jednocześnie mieliśmy przygotować maksymalnie opłacalną akcję finansową. Na drugi dzień, po przyjeździe do Bydgoszczy, z samego rana, zaczęliśmy realizować plan. Aby uniknąć zaskoczenia, po mieście poruszaliśmy się dwójkami. Ja z Lolkiem, a Mamut z Markiem. Szczęście na razie nam dopisywało. W Wydziale Drogowym Miasta, gdzie mieliśmy swojego człowieka, szybko dostaliśmy papiery samochodowe in blanco oraz rozkazy wyjazdu. Natomiast z rekwizycją samochodu szło nie bardzo. Wprawdzie Marek z Mamutem dojrzeli stojący w dogodnym miejscu samochód do zarekwirowania, ale się nie zgodziłem, gdyż był zbyt ekskluzywny, rzucał się w oczy. Daleko nim nie zajechalibyśmy. Po godzinie poszukiwań zauważyliśmy w podwórzu jakiegoś przedsiębiorstwa Wanderera. Gabarytem i wyglądem nam odpowiadał. Weszliśmy na górę do gabinetu dyrektora i oznajmiliśmy, że jesteśmy z 5. Brygady Wileńskiej i rekwirujemy samochód. Lolek, napisz pokwitowanie. Trudno, jak trzeba, to trzeba, powiedział dyrektor. Dodał jednak, panowie, on nie nadaje się do dalekich przejazdów, bo silnik mu stuka. W takim razie, panie dyrektorze, damy panu pokwitowanie rekwizycji samochodu, a sami wypróbujemy jego sprawność. Jeśli za godzinę nie zwrócimy, może pan zameldować w Urzędzie Bezpieczeństwa. Wyszliśmy. Mamut uruchomił silnik i odjechaliśmy. Po pół godzinie zwróciliśmy Wanderera. Rzeczywiście nie nadawał się dla nas. Miny nam trochę zrzedły, gdyż mijał czas. Po godzinie poszukiwań zauważyliśmy w bocznej ulicy w zacisznym miejscu 4-osobowego Mercedesa, jakby dla nas przygotowanego. Miał nowe opony, wyszpachlowaną karoserię, przygotowaną do malowania. Mamutowi rozbłysły oczy z zadowolenia. Drzwi od strony szoferki były otwarte. Opierał się o nie mężczyzna i rozmawiał z ładną dziewczyną. Podeszliśmy do nich. Zapytałem mężczyznę, czy to jego auto. On zaś jakby od niechcenia oznajmił, że to własność dyrektora. A gdzie ten dyrektor? Zapytałem. W biurze, odpowiedział. A wy jesteście kierowcą samochodu? Tak, ja. To zaprowadźcie do swojego dyrektora. Jesteśmy z Urzędu Bezpieczeństwa. Od razu dostał rozpędu. Widocznie się przestraszył. Natomiast dziewczyna wydeła pogardliwie usta i poszła z nami do dyrektora. Jakaś równa babka, pomyślałem. Mamuta z Markiem zostawiłem przy samochodzie, a sam z Lolkiem, kierowcą i tą dziewczyną, weszliśmy do obszernego gabinetu dyrektora. Było w nim sporo ludzi, około 40. Widocznie trwała jakaś odprawa robocza. Wyjąłem pistolet P-38, skierowałem lufę ku zgromadzonym i powiedziałem: proszę o spokój, nie ruszać się. Zwróciłem się do dyrektora z wyjaśnieniem. Jesteśmy z 5. Brygady Wileńskiej. Potrzebny nam samochód. Lolek napisze panu pokwitowanie. O, jak trzeba, to trzeba, powiedział identycznie jak poprzedni dyrektor. Lolek napisał pokwitowanie, a ja schowałem pistolet do kieszeni. Założyłem ręce z tyłu i obserwowałem, czy komuś z sali nie strzeli jakieś głupstwo do głowy. kontrolowałem sytuację. Ta ładna dziewczyna ożywiła się, powrócił uśmiech na jej usta i wypiękniała. Kiedy przychodziła za mną, uścisnęła mi rękę. W przyszłości złożone przez nią zeznania bardzo pomogą w procesie Mamutowi. Dyrektorowi dałem pokwitowanie, a kierowcę zapytałem: panie kierowco, czy w samochodzie są jakieś pana rzeczy? Nie, nie mam, jednak zaraz dodał, tylko narzędzia samochodowe. To proszę je zabrać, my nie rekwirujemy prywatnych rzeczy. Machnięciem ręki pożegnaliśmy całe towarzystwo. Wsiedliśmy do samochodu i odjechaliśmy w kierunku Wrocławia. Przed Rogatką zmieniliśmy numery i papiery samochodowe. Lolek wypisał rozkaz wyjazdu do Leszna. Nasza trasa wiodła przez Żnin, Gniezno, Wrześnie, Środę Wielkopolską i Śrem. Szczęście dalej nam dopisywało, pogoda zresztą też. W przejazdach przez punkty kontrolne nie mieliśmy trudności. Mamut podawał dokumenty samochodu do kontroli, a my udawaliśmy, że śpimy. Wieczorem dotarliśmy do Leszna i zatrzymaliśmy się u mojego towarzysza ze szpitala w Lubinie, pana sędziego Jana Rylskiego, tego, który za tytułowanie go panem kazał mi stawiać ćwiartkę. Miał bardzo ładne i obszerne mieszkanie, a mniej ładną żonę. Oboje nadzwyczaj serdecznie nas ugościli, byli rozmowni i sympatyczni. Nie zauważyłem żadnego zażenowania i strachu w związku z zaistniałą sytuacją, a przecież byliśmy z bronią i nieśliśmy ogromne zagrożenie dla nich. Rano zjedliśmy sute śniadanie i pojechaliśmy dalej przez Rawicz, Trzebnicę i Oleśnicę. W samo południe dotarliśmy do Wrocławia. Marek i Lolek mieli tam swoich kolegów, przeważnie z trzeciej brygady. Ci znajomi szybko skontaktowali się z nimi, zabrali samochód do przemalowania, a nas zaprowadzili na kwaterę, w której mieliśmy przebywać. Nie było to miejsce luksusowe, ale przyzwyczajeni byliśmy do różnych warunków, więc nie utyskiwaliśmy. Musieliśmy zaczekać kilka dni, aby samochód po wymalowaniu wysechł. Był Wielki Piątek, 2 dni do Wielkanocy. Wyszliśmy do miasta, gdyż chcieliśmy w kościołach odwiedzić groby pańskie, trochę poznać okolice i kupić coś do jedzenia. Nazajutrz trafiliśmy w mieście na plac, gdzie była strzelnica młodzieżowa z nagrodami. Pierwsi z wiatrówki zaczęli strzelać Marek i Mamut. Jednak ta zabawa nie trwała zbyt długo, gdyż chłopcy za dużo wygrywali i właściciel poprosił Mamuta, aby już skończył, ponieważ zabraknie nagród. Daliśmy spokój i poszliśmy zwiedzać miasto. Pierwszy dzień Wielkanocy spędziliśmy w swoim towarzystwie. Z kolei w śmigu z Dyngus przyszli do nas ci dwaj koledzy, którzy opiekowali się samochodem, i z nimi wyszliśmy do miasta. Wszędzie się oblewano. Poruszaliśmy się trójkami. Szedłem z Lolkiem i jednym z kolegów z Wrocławia, a Mamut z Markiem i drugim kolegą. Na ulicy omijaliśmy oblewające się towarzystwo. Nagle z pierwszego piętra spadła na nas struga wody. Gdy spojrzeliśmy w górę, roześmiane dziewczęta z wiaderkami w rękach krzyczały do nas: co, chłopaki, zmokliście? Chodźcie na górę, wysuszymy was. Oczywiście poszliśmy do ich mieszkania. Nie mieliśmy żadnej pretensji, gdyż nakarmiły nas i wysuszyły ubrania. Znajomość kolegów z Wrocławia z tymi pannami się rozwinęła, a nawet jeden ożenił się z którąś z tych dziewczyn. W środę samochód był już gotów, więc ruszyliśmy do Kłodzka, do cioci Misi, matki Witka Janita. Pogoda dopisywała, jechało się przyjemnie. Mamut cieszył się ze zdobytego samochodu, który prowadziło się świetnie. Po drodze na jednym z przystanków zabraliśmy dziewczyny, aby ją podwieźć. Wsiadła chętnie, usadowiła się między Markiem a Lolkiem, jednak po paru kilometrach, gdy zobaczyła, że jest sama z młodymi chłopakami, wystraszyła się, zaczęła się niespokojnie kręcić i poprosiła, aby ją wysadzić. Nie pomogły zapewnienia, że nic złego jej się nie stanie. Kazała się zatrzymać i wysiadła. Może Marek albo Lolek za mocno ją uszczypnęli? Czasem popołudniem dotarliśmy do Kłodzka. Ciocia Misia repatriowała się tam kilka dni wcześniej z Wilna. Za swój domek na Karolinkach dostała w Kłodzku piękną, zadbaną willę. Dolina Kłodzka to cudowna kraina, ładnie położona, z folklorem tyrolskim. Wieczorem, gdy się miasto uciszyło, słychać było śpiew z akcentem lwowskim i tyrolskie jodłowanie. Spokój i piękno Doliny Kłodzkiej na pewno pomogły cioci zapomnieć o utraconym domu na Zwierzyńcu. Bramę posesji otworzyła Teresa, młodsza siostra Witka. Przyjechała na święta z Warszawy, gdzie studiowała stomatologię. Bardzo fajna dziewczyna, gościnna, koleżeńska, do tego ładna. Przywitaliśmy się z ciocią serdecznie. Dostaliśmy dwa pokoje na górze. Za jakiś czas poprosiła nas na obiad. Jedliśmy z apetytem, aż nam się uszy trzęsły, gdyż taką kuchnię rzadko można było spotkać. Pan Kropowicz, mąż cioci, przyszedł późnym wieczorem. Do tego czasu rozmawialiśmy z ciocią o różnych sprawach, ale przede wszystkim o Witku, który z wyrokiem 8 lat ciężkich robót ciągle był w Komi, w SSR, nad Oceanem Lodowatym, gdzie pracował w kopalni soli. Była jednak nadzieja, że go wkrótce zwolnią. Bardzo mi pomógł w staraniu o wyciągnięcie Witka z Komi ten sublokator, który mnie ostrzegł, abyś u nas nie nocował, powiedziała ciocia. Na drugi dzień, zaraz po obiedzie, udaliśmy się w drogę powrotną do Wrocławia. Jeszcze w Kłodzku zrobiliśmy skok na sklep monopolowy i na taki sam sklep w Wałbrzychu. Nie było w nich jednak zbyt dużo pieniędzy. Główny skok planowaliśmy we Wrocławiu i tam spodziewaliśmy się większych pieniędzy. Było już ciemno, gdy dotarliśmy na kwaterę. Zastaliśmy tam czekających na nas kolegów z Wrocławia. Oznajmili, że mają upatrzony dobry punkt na skok. Miała to być hurtownia spirytusowa na Placu Solnym. Hurtownia notowała duże obroty, gdyż cały dzień bez przerwy odbierany był alkohol i wywożony ciężarówkami. Przy odbiorze alkoholu rozliczano się gotówką. Hurtownię zabezpieczali dwaj uzbrojeni w automaty ubowcy. Nazajutrz, około południa, pojechaliśmy na Plac Solny, aby opracować plan akcji. Nie chcieliśmy zaczynać zbyt wcześnie, gdyż mogłoby wpłynąć do kasy zbyt mało gotówki. Mamut i Marek zostali w samochodzie w bocznej ulicy odchodzącej od Placu Solnego, a ja z Lolkiem poszliśmy ocenić sytuację. Poruszaliśmy się oddzielnie, ponieważ zawsze na jedną osobę zwraca się mniejszą uwagę. Mieliśmy ze sobą kontakt wzrokowy. Dochodziła godzina 13. Uważałem, że ze względu na czas powinniśmy zacząć akcję. Do Bydgoszczy, gdzie mieliśmy się udać, musieliśmy przejechać około 270 km, a dzień nie był jeszcze zbyt długi. Lolkowi dałem znak, aby zawołał Marka. Wyczekaliśmy na moment, aż będzie mniej tłoczno. Pojedynczo weszliśmy do środka hurtowni. Ludzi było mało, zaledwie kilka osób. Momentalnie skoczyliśmy z Markiem przez barierę oddzielającą interesantów i rozbroiliśmy ubowców. W tym czasie Lolek szybko zamknął drzwi hurtowni. Marek pilnował ubowców, a ja podszedłem do kasjerki i powiedziałem: jesteśmy z 5. Wileńskiej Brygady Partyzanckiej i zabieramy panią pieniądze. Niech pani podliczy swój utarg. No tak, i to moi krajanie robią mi taką przykrość. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Gotówki było ponad 700 tysięcy. Zapakowaliśmy pieniądze do walizki, a Lolek wypisał pokwitowanie. To był koniec akcji. Powiedziałem ubowcom, żeby przez pół godziny nie wychodzili, gdyż spotka ich wielka nieprzyjemność. W tym czasie Marek rozebrał pepeszatki i rzucił żelastwo w kąt. Z Placu Solnego przeszliśmy przez bramę na uliczkę, gdzie czekał na nas Mamut. Wracaliśmy przez Trzebnicę, Krotoszyn, Jarocin, Wrześnie i Gniezno. Nie byłem zdecydowany, czy jechać przez Żnin, czy go ominąć. Nie wiem dlaczego, ale on mi śmierdział. Byłem jakiś niespokojny. Patrzyłem na mapę i się wahałem, czy wybrać trasę przez Żnin, czy nie. Słońce się już skłaniało ku zachodowi, a do Bydgoszczy pozostało jeszcze 50 kilometrów. Chciałem być na miejscu wcześniej, gdyż samochód trzeba było oddać do przeglądu, ponieważ hamulce trochę się rozluźniły. Jedź, Zdzisiu, przez Żnin, zadecydowałem. Przy wjeździe do miasta stał duży budynek, który zasłaniał widok na dalszą drogę skręcającą w prawo. Stało się to, co przeczuwałem. Gdy tylko za domem skręciliśmy w prawo, ujrzeliśmy po lewej stronie ulicy stojące w dwuszeregu wojsko, a na środku drogi dwóch żołnierzy z nastawionymi w naszym kierunku automatami. Podniesieniem ręki nas zatrzymali. Jakiś cywil w granatowej jesionce podbiegł do samochodu od strony kierowcy i powiedział: dokumenty osobiste i proszę wysiadać z wozu. Powiedziawszy to, wrócił na chodnik. Mamut popełnił wielki błąd, gdyż zgasił silnik. Otworzyłem drzwi, jedną nogą stanąłem na ziemi i aby zyskać na czasie zapytałem: a czy dokumenty wozu też mam wyjąć? Oczywiście, usłyszałem. Sytuacja była beznadziejna. W jednej chwili przewinęła się taśma mojego życia, a oczami wyobraźni ujrzałem tę zieloną trawkę na poboczach zroszoną krwią. Spodziewałem się najgorszego, ale zobaczyłem, że jeden z zatrzymujących nas żołnierzy przełożył automat na plecy, a za jego przykładem poszedł ten drugi. Zmyliło ich nasze spokojne zachowanie. Sięgając do skrytki niby po dokumenty, schyliłem się i szepnąłem do Mamuta: pal motor. Mamut natychmiast włączył silnik. Zdzisiu, gazu! Zdzisiu nacisnął na pedał i auto ruszyło, a żołnierze stojący naprzeciw odruchowo odskoczyli. Zanim się pozbierali i przekręcili do przodu te swoje pepeszki, sporo już się oddaliliśmy. Nie bardzo mogli do nas strzelać, gdyż w tym czasie zebrało się wielu gapiów i mogły być ofiary. Widać było, że żołnierze są mało wyszkoleni. Automat trzeba trzymać w ręce przygotowany do strzału lub na ramieniu, żeby go szybko można było użyć. W ten sposób uciekła im cenna zdobycz. Żołnierze stojący na poboczu tylko się uśmiechali. Widocznie nam sprzyjali. Byli to żołnierze, którzy znaleźli się tam przypadkowo, nie związani z żadną akcją. Do Bydgoszczy dojechaliśmy wczesnym wieczorem i udaliśmy się do domu tej osoby, która nas zaopatrzyła w dokumenty wozu. Mężczyzna powiedział, że dzieje się coś niedobrego, ale da nam adres warsztatu, w którym możemy zostawić samochód, gdyż tam jest swój człowiek. Natychmiast udaliśmy się pod wskazany adres. Warsztat był dość duży. Miał kilkanaście kanałów, a w odległości około 30 metrów stał kantorek. Zostawiliśmy samochód i we czwórkę weszliśmy do niewielkiego pomieszczenia. Powiedziałem, od kogo przychodzimy i w jakiej sprawie. Na koniec dodałem: wie pan, nam na tym samochodzie już nie zależy. Jeśli będą jakieś kłopoty, to z niego zrezygnujemy. Umówmy się, że któryś z nas przyjdzie i zapyta, czy można dostać Delco. Jeśli będzie wszystko w porządku, to pan odpowie tak, a jeśli nie, to znaczy, że dzieje się coś niedobrego. Po wyjściu z warsztatu pojechaliśmy do pana Turana, Turka, który ożenił się z Polką. Małżeństwo miało córkę w naszym wieku. Pan Turan był zasymilowanym Polakiem, wilnianinem. Dobrze mu się w Wilnie powodziło. Prowadził dwa sklepy cukiernicze, słynące ze smacznych wypieków. W Bydgoszczy również założył cukiernię. Zastukaliśmy do drzwi, otworzyła nam Iza czy Liza, już dobrze nie pamiętam, o przeciętnej urodzie, ale sympatyczna, taka swojska babka. Porozmawiała z Lolkiem i sprawa została załatwiona. Mogłem na tę noc zatrzymać się u państwa Turanów. Następnego dnia na moją kwaterę przybiegli zadyszani Marek z Lolkiem. Od drzwi Marek krzyknął: Mamut! Mamut aresztowany! Jak to się stało? I to tak wcześnie? Zapytałem. Mamut spotkał swoją koleżankę z Wilna i chciał ją przewieźć samochodem. Nie zastosował się do tego, co wcześniej zostało uzgodnione z kierownikiem warsztatu. Nie upewnił się w kantorku, jaka jest sytuacja, ale od razu wszedł do warsztatu, a tu już czekali funkcjonariusze z Urzędu Bezpieczeństwa. Zabrali go i natychmiast rozpoczęli intensywne śledztwo. Mamut długo nie wytrzymał i zaczął sypać. Ujawnił adresy kolegów, z którymi moglibyśmy mieć ewentualny kontakt. Na wyniki jego zeznań nie trzeba było długo czekać. W takim razie musimy stąd szybko zmiatać, powiedziałem. Udaliśmy się w stronę stacji kolejowej. Przy ulicy Dworcowej minęliśmy zakład fotograficzny, który wraz z rodzicami prowadził Zbyszek Siemaszko, swojak, partyzant 3. Wileńskiej Brygady. Wtedy przypomniało mi się, że nie mam błony fotograficznej do mojej retinki. Postanowiłem wejść do zakładu. Powiedziałem: Marek, idź z walizką w stronę dworca i na moście przy stacji czekaj na nas. Weszliśmy po schodkach do budynku, w którym był długi korytarz i dwoje drzwi po prawej stronie. Jedne do zakładu, drugie, te dalsze, do mieszkania prywatnego. Znałem rozkład mieszkania. Skierowaliśmy się do drugich drzwi. Pukałem w nie jakiś czas. Przeczuwałem coś niedobrego, ale upór był większy i zamiast jak najszybciej się wycofać, to nadal pukałem. Otworzyły się drzwi. Ukazał się w nich swojak, a z tyłu jakiś nieznany mi mężczyzna. Swojak zapytał: czego panowie sobie życzą? Od razu zrozumiałem, że to jest kocioł. Odpowiedziałem, że chcę kupić błonę fotograficzną małoobrazkową do retiny. Jednocześnie się zastanawiałem, co mam teraz zrobić. Swojak cofnął się do pokoju. Ten nieznajomy został i sięgnął po szklankę stojącą na półeczce w kuchni. Nalał sobie wody i zaczął pić. Jednym okiem nas obserwował. Przez uchylone drzwi do następnego pokoju zobaczyłem siedzącego Henia Siemaszkę, dłuższego, dowódcę plutonu 3. Brygady. Studiował na Politechnice Śląskiej i teraz przyjechał na święta wielkanocne do rodziców. Obok niego siedziała nieznana mi osoba. Ubek wypił wodę, postawił szklankę i ruszył w stronę pokoju, a my za nim. Mężczyzna zamiast dołączyć do siedzącego przy stole, udał się do drzwi prowadzących do zakładu. Tam zaś byli umundurowani funkcjonariusze przeprowadzający rewizję. Gdy miał chwycić za klamkę, dłuższy krzyknął: chłopcy, zjazd! Wcześniej miałem dylemat. zacząć strzelaninę czy nie. Nawet jeśli uda nam się cało wyjść z tej opresji, to znając ten bandycki system PRL, byłem pewny, że zniszczę rodzinę Siemaszków. Myślałem nawet o tym, żeby się poddać bez walki. Lolek miał na koncie tylko jeden wypad. Nie było mokrej roboty. To może potraktowaliby go ulgowo. Okrzyk dłuższego, chłopcy zjazd, wyzwolił mnie z tej rozterki i dał swobodę działania. Zaczęliśmy się wycofywać. Wybiegliśmy na korytarz, a za nami gonili z krzykiem ubowcy. Stój! Stój! Przed wybiegnięciem z budynku włożyłem zapas pistolet P-38 i skoczyłem ze schodków w prawo. Założyłem na nos okulary i szedłem ulicą spokojnie w stronę dworca. Za chwilę odwróciłem się i jeszcze zdążyłem zobaczyć, jak ostatni, piąty ubowiec skoczył ze schodków i pobiegł za Lolkiem. Zaraz też usłyszałem kilka strzałów i wszystko ucichło. Okazało się potem, że Lolek się potknął i upadł. Wtedy został rozbrojony przez ubowców. Lolek miał na sobie ładny, cienki, skórzany płaszcz i niemieckie buty kawaleryjskie. Przed wyprawą mówiłem: Lolek, po co ci takie ciężkie buty? W tej skórze i w tych butach będziesz bardzo zamietny. Lolek jednak uważał, że będą mu dobrze służyły w terenie, gdyż są nieprzemakalne. Doszedłem do mostu przy dworcu, gdzie czekał na mnie Marek. Powiedziałem, że Lolek też wpadł. Nie będziemy w związku z tym wchodzić na stację, ale gdzie indziej poszukamy pociągu zmierzającego w stronę Tucholi. Okrążyliśmy dworzec i w końcu zobaczyliśmy za sobą bardzo wolno jadący pociąg towarowy. Wskoczyliśmy do niego i dojechaliśmy w pobliże umówionego miejsca spotkania. Szybko odnaleźliśmy miejsce postoju, w którym było kilkadziesiąt osób, lecz nie spotkaliśmy komendanta. Zdobyte pieniądze przekazałem Lufie i poczułem ulgę, jakby wyzwolenie. Byłem żołnierzem liniowym. Jako taki żołnierz, moim zdaniem, dobrze wywiązywałem się ze swoich obowiązków. Natomiast skoki na banki czy inna dywersja nie odpowiadały mi wcale. Zwłaszcza, że do tego nie byliśmy przygotowani. Pojechały na patrol cztery osoby, zdobyły około 800 tysięcy złotych, a wróciły tylko dwie. Kiedy po kilkunastu latach spotkałem się z Lolkiem, zapytał mnie, jak to możliwe, że mieliśmy tak dużo pieniędzy, a głodowaliśmy. Bo to nie były nasze pieniądze, ale już oddziału. Gdybyśmy tymi pieniędzmi operowali, moim zdaniem nie byłoby to zgodne z ich przeznaczeniem, odpowiedziałem.